Drodzy braterstwo, temat, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić na dzisiejszym zebraniu, zatytułowany jest Wielkie Złudzenia i będzie oparty na drugim liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugim rozdziale, wersecie 10 i 11, gdzie czytamy następujące słowa. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą w kłamstwo. I tutaj te słowa wielkie złudzenia w tym przekładzie, który tutaj przytoczyłem, nie występują, te tytułowe. Wielkie złudzenia to tak oddaje ten fragment Biblia Króla Jakuba. Ten, który tutaj w przedstawionym przeze mnie przekładzie brzmi ostry obłęd, to Król Jakub tłumaczy to jako wielkie złudzenia. Różnie jest to tłumaczone w różnych przykładach. Na przykład sprawdzałem w tej uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, to jest to oddane jako silne omamienie. To silne omamienie. To jest coś w rodzaju złudzenia. Jak ktoś jest omamiony czymś, to jest czymś, uległ jakiemuś złudzeniu, więc różne wersety, tutaj, różne przekłady różnie tutaj to oddają, ale wszystkie obracają się w podobnym polu znaczeniowym, jakiegoś właśnie tutaj ułudy, omamienia, obłędu. Jak ktoś jest w obłędzie, to jest bardzo mocno zwiedziony, w ogóle widzi całkowicie krzywo rzeczywistość, jak jest w stanie obłędu, to nawet to w sumie ten ostry obłęd to najmocniejsze z tych wszystkich tłumaczeń, jakie się pojawiają w przykładach. Inne troszeczkę delikatnie to tłumaczą jako złudzenia, omamienia, ale wszystkie zostają właśnie w tym samym polu znaczeniowym, obracają się wokół tego i nad takimi właśnie wielkimi złudzeniami chcemy dzisiaj się zastanowić. To, co nas najbardziej będzie interesowało, to to, żeby takim złudzeniom nie ulec, bo ci, na których takie złudzenia przychodzą, zostają w tych wersetach przedstawieni w bardzo negatywnym świetle, bo jest opisane o nich, że mają zginąć, nic, żadna radosna perspektywa, dodatek, że nie mają miłości prawdy i że Bóg dlatego zsyła na nich te wielkie złudzenia, wierzą kłamstwu. A właśnie, bo człowiek zwiedzony, który ma jakieś złudzenia, wierzy kłamstwu. Na tym właśnie polega ten omamienie czy złudzenie, że człowiekowi coś wydaje się być prawdą, co w rzeczywistości jest kłamstwem. On w to wierzy, wierząc, że to prawda, no to postępuje zgodnie z tym, licząc na jakieś korzyści, że z tego będzie miał, a tu okazuje się, że to wszystko była bujda, że to wszystko kłamstwo, nieprawda i nic dobrego z tego nie wychodzi, a nawet jeszcze wychodzą złe rzeczy, bo werset ten zapowiada, że takowi mają zginąć. To o tym też zechcemy się do tego odnieść. Żebyśmy mogli szerzej, lepiej zrozumieć znaczenie tych wersetów, to proponowałbym, żebyśmy zobaczyli, w jakim kontekście one zostały przez apostoła Pawła zapisane, czyli przyda nam się przypomnienie drugiego rozdziału, drugiego listu do Tesaloniczan. Więc jak udamy się do drugiego rozdziału, drugiego listu do Tesaloniczan, to czytamy tam takie słowa. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia. Apostoł oczywiście mówi tutaj o wtórnym przyjściu naszego Pana, więc prosi braci, werset drugi mówi, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przy nas opisany, jakoby już nastał dzień Pański. Z tych słów wynika, że już za czasów apostoła Pawła, za jego życia, czyli już w pierwszym wieku naszej ery, no, nie dłużej niż, ile mogło być, około 30 lat od wniebowstąpienia naszego Pana, już pojawiły się takie poglądy, że Pan powrócił po raz wtóry. Ledwo co, kilkadziesiąt lat temu odszedł do nieba, a już powrócił. Wiemy z innych miejsc Pisma Świętego, Nowego Testamentu, że żyjący wówczas chrześcijanie, ci pierwsi chrześcijanie, ci to jest nawet, a wśród ci uczniowie, apostołowie, którzy znali tutaj naszego Pana mieli styczność z jego naukami w czasie jego pobytu, bardzo pragnęli, żeby nasz Pan powrócił jak najszybciej. I dlatego też byli jak gdyby gotowi na przyjęcie poglądu, że Pan już powrócił, bo oni bardzo tego chcieli. To jest właśnie też kolejna cecha, specyfika psychiki ludzkiej, tego jak człowiek działa, że jeżeli człowiek czegoś bardzo pragnie, żeby się stało dana rzecz, to bardzo łatwo uwierzy w jakąś wieść, wiadomość o tym, że ta rzecz właśnie, której pragnie, się stała, bo chociaż może być to zupełnie nierealne, nieprawdopodobne, ale on bardzo chce i dlatego daje się nabrać. Okazuje się, taki przykład z współczesnych czasów można podać, to, że ja się dziw bierze, że niektórzy ludzie się na coś takiego mogą nabrać, ale jak się okazuje, że są tacy, wiadomo, nie ma to zbyt wielu, bo to jest rzecz, no, trzeba być strasznie naiwnym, no, wręcz głupim, żeby na coś takiego się nabrać, ale okazuje się, jakiś jeden na milion wśród ludzi na coś takiego się nabiera, a mam na myśli, że są rozsyłane maile takie, najczęściej gdzieś właśnie, że to z jakiegoś ktoś pisze, że niby z kraju afrykańskiego. No jak przychodzą do Polski, to są pisane połamanym językiem polskim, bo tłumacz Google tłumaczył z języka obcego, więc są złe końcówki tych w słowach. O tym jakim, że ktoś tam jest jakimś dyrektorem jakiegoś banku i że tam ktoś o twoim nazwisku w Nigerii zostawił jakąś fortunę i nie ma żadnego dziedzica, tylko że ta osoba właśnie odziedziczy tą fortunę po tej osobie, tylko żeby to wszystko uruchomić, to trzeba jakoś wpłacić tą kwotę, żeby ten przelew można było zrobić, czy przekazać ten majątek. No i aż dziw bierze, że są ludzie, którzy się na coś takiego nabierają, że zapłacą tam równą wartość czasami nawet iluś tam tysięcy złotych, żeby miliony uzyskać dzięki czemuś. Dlaczego się w to nabierają? No bo zapewne dlatego, że bardzo by chcieli, żeby ten e-mail, ta wiadomość była prawdziwa, bo bardzo by chcieli zostać tymi bogatymi ludźmi, dlatego tak łatwo dają się na coś takiego nabrać. Dlatego też w pierwszym wieku pierwsi chrześcijanie wówczas żyjący, którzy bardzo pragnęli Królestwa Bożego, co jest pragnieniem, no, szlachetnym i właściwym, wszyscy pragniemy tego Królestwa Bożego i żeby sprawiedliwość zapanowała, żeby nasz Pan rządził, żeby było na ziemi tak, jak jest w niebie, czyli żeby boski porządek był ustanowiony. O to się modlimy, tego pragniemy, ale z tego powodu nie trzeba się dać nabierać na fałszywe nauki, bo nawet jeżeli uwierzymy w coś, co ktoś nam powie, bo bardzo chcemy w to uwierzyć, bo bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, jak ta osoba mówi, to wcale nie sprawi, że to, w co uwierzymy, stanie się prawdą. Tak jak tutaj, ci chrześcijanie, o których zwraca się apostoł Paweł, czyli w zborze w Tesalonice, bo do nich jest pisany list, że przynajmniej część braci tam żyjących dała się nabrać na to, na naukę, na wieść o tym, że Pan powrócił po raz który. Ale z tego powodu, że oni uwierzyli w to, że Pan powrócił po raz który, Pan wcale po raz który nie był na ziemi. I tak samo my, jeżeli uwierzymy w cokolwiek, to z tej rzeczy, którą wierzyliśmy, wcale nie uczyni prawdy, wcale nie uczyni rzeczywistości, sprawi tylko, że popadniemy w złudzenie. Zostaniemy omamieni, uwierzymy kłamstwu i poniesiemy większe lub mniejsze straty, zależnie od tego, jak wielkiej wagi jest to kłamstwo, jak ważnych spraw dotyczy. Tak? Gdybyśmy tam, są pewne rzeczy, które są nieprawdziwe, których uwierzenie, no, nie przyniosłoby nam żadnych strat. Tak jak to kiedyś ludzkość uważała, że Ziemia jest płaska. Dzisiaj to jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że jest kulą. Ale mimo wszystko okazuje się, że w dzisiejszych czasach odżywają takie poglądy i znowu pojawili się ludzie lansujący tezę, że Ziemia jest płaskim dyskiem, a nie, że jest kulą. I co niektórzy to rzeczywiście wierzą w to, bo ktoś nawet jakieś spore pieniądze wynałożył, próbując udowodnić tego, jakiś balon wynajmując, żeby się podnieść w górę i żeby tam z góry, wiadomo, widać dużo więcej, żeby pokazać, że to jest płaski dysk, a nie, że wcale, że jest to kula. No ale jakby ktoś takiego coś uwierzył i nie poświęcał swojego życia udowodnieniu temu, tylko miał takie umysłowe przekonanie, to większych strat na tym nie poniesie. Jedynie co robi, to ośmiesza siebie, gdy taki pogląd przedstawia innym, ale większych strat nie poniesie, ale są inne rzeczy nieprawdziwe, w których uwierzenie przynosi znacznie większe straty. Wierząc w różnego rodzaju nieprawdziwe rzeczy, oszukańcze, nie jeden stracił cały majątek, bo uwierzył komuś, że dana inwestycja, firma, która się otwiera, przyniesie mu wielkie zyski, zainwestował wszystko, co miał, a to było tylko oszustwo, które ktoś wymyślił po to, żeby właśnie naiwnych inwestorów nabrać, ściągnąć od nich pieniądze, a później zniknąć, rozpłynąć się, albo że cała rzecz poniosła klapę i wszystko oficjalnie jest, po prostu nie wyszło, tak też się zdarza, to nawet nie jest przestępstwo żadne, nie można kogoś ścigać, bo zainwestowałeś z inwestycjami, zawsze wiąże się ryzyko, inwestycja może nie wypalić, a ktoś tak pokierował, że znaczna tych pieniędzy poszła, wróciła do jego kieszeni, albo do kieszeni jego rodziny, albo do kieszeni jego znajomych, którzy wzięli za ekspertyzy takie czy siakie w związku z tą inwestycją i nie jeden potrafił stracić cały majątek, więc dlatego apostoł tutaj Paweł pisze do chrześcijan, żeby nie dali się łatwo przekonać i to jeszcze ci, którzy głosili te poglądy, postępowali w bardzo nieuczciwy sposób, bo próbowali podszywać się pod apostoła Pawła, że to apostoł Paweł takie poglądy głosi, pod autorytet apostoła Pawła, jakim cieszył się wśród braci w Tesaloniczan, że to nie jest, że nie wiadomo kto głosi taki pogląd, że Chrystus powrócił po raz który, tylko że apostoł Paweł taki list pisał, tak? że przez list rzekomo przez nas pisany. Dzień Pański, dzień, w której obecności naszego Pana nie nastał w pierwszym wieku za życia apostoła Pawła, jak to niektórzy głosili. Czytamy dalej. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Czyli apostoł Paweł mówi, że zanim dzień Pański nastanie, dzień, w której obecności naszego Pana, to muszą wydarzyć się pewne wydarzenia, które jeszcze nie miały miejsca. Musi się objawić ów człowiek niegodziwości, syn zatracenia, którego apostoł Paweł dalej charakteryzuje tak. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Bardzo trafny tutaj opis papiestwa, które spełnia tą charakterystykę. Wynosiło się ponad wszystko. Uważało się tak za papież wikariuszem Chrystusa na ziemi i w imieniu Chrystusa sprawuje władzę i to nie tylko nad duchownymi, ale nawet nad świeckimi, a nawet nad władcami świeccymi. Najwięksi cesarze mają mu się kłaniać w pół i pełnić jego wolę. Był taki czas, że papiestwo tak uważało w wiekach średnich, więc tutaj apostoł Paweł pisze do braci w Tesalonice, że zanim przyjdzie dzień Pański, to ów człowiek musi się objawić. I w wersecie 5 mi mówi, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, że tak ma się stać, a wy teraz daliście się nabrać na to, że dzień Pański, dzień, w której obecności Pana już nastał, a przecież ten człowiek syn zatracenia jeszcze się nie objawił. I w wersecie 6 apostoł Paweł kontynuuje, a wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak, iż objawi się dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Ta tajemna moc nieprawości, to mówi, działa już, ale jeszcze nie ma szansy się rozwinąć, bo jest ktoś czy coś, co blokuje ten rozwój. Ta tajemna moc nieprawości to oczywiście pragnienie wodzów, wybitnych chrześcijan, by sprawować władzę. To tutaj kolejna specyfika człowieka upadłego się ujawnia. Mieliśmy już jedno, że łatwo mu uwierzyć w kłamstwo, jak bardzo pragnie, żeby to kłamstwo było prawdą. A druga specyfika upadłego człowieka, że bardzo pragnie władzy, bardzo pragnie wielkości, chciałby rządzić. Nie ma w nim pragnienia służenia innym, tylko jest pragnienie, żeby jemu służono. I to jest ta tajemna moc nieprawości, co doprowadza wszystkich wybitniejszych z ludzkości, wszystkich wybitniejszych z chrześcijan, to właśnie to doprowadziło do upadku. To było przyczyną upadku przecież nawet samego Lucyfera, to pragnienia bycia wielkim, większym niż Bóg mu dał też, jego doprowadziła do upadków i później tym jego duchem zarażeni są bardzo wielu wybitnych ludzi. Praktycznie powiedziałbym, zaryzykowałbym stwierdzenie, że wszyscy lub prawie wszyscy wybitniejsi w historii chrześcijaństwa upadli właśnie z tego punktu, na tym właśnie punkcie, że chcieli być wielkimi, że chcieli sprawować władzę i rządzić. To jest ta tajemna moc nieprawości. Apostoł Paweł pisze i już działa. Tak, działała już w pierwszym wieku wśród chrześcijan. Dowody na to mamy w listach apostolskich zapisanych w Nowym Testamencie. Tutaj nie musimy tego udowadniać, bo to nie jest tematem naszego dzisiejszego wykładu. Tak, ale jeden cytat, który mi do głowy przychodzi z listu apostoła Jana, który pisał, że do tego zboru, że jest tam niejaki Diotrefes, który lubi sprawować przywódczą rolę wśród braci. No to właśnie taki przypadek takiego kogoś, u kogo ta tajemna moc nieprawości działa, bo sam nie robi pewnych rzeczy, a to jest jego sprawa, tak, że nie przyjmuje braci, którzy przyjeżdżają, no to jeszcze jego sprawa, ale co gorsza, innym braciom nie pozwala przyjmować, a to już jest bardzo brzydka sprawa, bo każdy może postępować tak, jak uważa i jak nie chce kogoś przyjąć, to nie musi, ale zabraniać innym przyjmować, to już jest klerykalizm w czystej postaci. I nawet jak jeszcze wyłącza tych braci ze zboru, którzy nie chcą go posłuchać, no to już jest klerykalizm do kwadratu. Tutaj, czy do potęgi entej, moglibyśmy powiedzieć. I takie rzeczy się działy w pierwszym wieku, bo tutaj mamy zapisy w listach apostolskich, które potwierdzają. Zresztą apostoł Paweł, samo jego stwierdzenie jest dla nas wystarczającym autorytetem, stwierdzenie apostoła Pawła, a inni apostołowie, opisując konkretne przypadki, też to potwierdzają. Więc tajemna moc nieprawości działa, żeby stworzyć wielki system chrześcijański, ale jeszcze ten nie może się rozwinąć w pełni, bo jest coś, co powstrzymuje. Istnieje państwo rzymskie, które w pierwszym wieku jest silne i potężne i rości sobie pretensje do tego, żeby sprawować nie tylko władzę świecką, ale i religijną. Cesarz uważa się nie tylko za władcę świeckiego, uważa się też za Boga. W związku z tym nie pozwoli, żeby powstał jakiś inny system, w którym by ktoś inny uważał się za Boga, za takiego największego, godnego największej czci. Nie ma jeszcze możliwości. Ale cesarstwo zaczyna później słabnąć. W III wieku naszej ery już jest słabo, rozrywane konfliktami wewnętrznymi, walkami pretendentów do tronu. Także zaczynają się pojawiać lepsze warunki w IV wieku, V. Także później mamy, że już powstaje na papiestwo w VI wieku w pełni sposób wykrystalizowany z papieżem jako przywódcą nie tylko religijnym, ale i władcą świeckim. Wówczas przynajmniej na tych terenach Rzymu, bowiem Cesarstwo Rzymskie Zachodnie się kruszy, się wali, znika tutaj zupełnie i nie ma władcy świeckiego, bo zostaje tylko ten cesarz się przenosi na wschód, bo na zachodzie już się nie da rządzić i w praktyce papieżowi zostaje też i władza świecka do sprawowania w zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego i ten system się tworzy. Więc apostoł Paweł mówi nam, że najpierw musi się człowiek grzechu, jak człowiek niegodziwości, papiestwo objawić, powstać, rozwinąć i objawić, bo które przyjście naszego Pana, Dzień Pański nastanie dopiero potem. I werset 8 mówi, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, tak, właśnie zejdzie z pola cesarstwo rzymskie, ów niegodziwiec się objawi, objawił się, jak znamy historię, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. I mamy, zabije tchnieniem ust swoich, czyli tym, co wychodzi z jego ust, czyli swoim słowem, swoją prawdą, prawdą świecką i prawdą religijną. Nasz Pan rzeczywiście takiego zabije, uśmierci i na dodatek zniweczy blaskiem przyjścia swego. Gdybyśmy udali się do oryginalnych języków, to byśmy zobaczyli, że tutaj na słowem blask, pod słowem blask kryje się greckie słowo epifania, a pod słowem przyjście parauzja, a są to terminy nam, badaczom Pisma Świętego, dobrze znane. Parauzja to jest nie tyle znaczy przyjście, co obecność. Takie jest podstawowe znaczenie tego greckiego słowa, czyli że Pan Jezus mówi, znaczy apostoł Paweł o Jezusie mówi, że zostanie ten zniweczony, czyli kompletnie zniszczony ów system blaskiem obecności naszego Pana. Bo to słowo epifania znaczy jasne świecenie, czyli jasnym świeceniem Jego obecności. Bo gdy nasz Pan przyszedł w 1874 roku, który, tak jak wierzymy, jak nastąpiło które przyjście, to na początku było ono ogłaszane i nie świeciło jasnym blaskiem, bo na początku informacja była dla co niektórych tylko, dla tych, którzy czekali na które przyjście naszego Pana, dla ludu Bożego było przeznaczona parauzja, ale w pewnym momencie ta parauzja zaczęła jasno świecić. Od 1914 roku, od rozpoczęcia się wielkiego ucisku na świecie, bo poprzez ten wielki ucisk, który niszczy szatański system tutaj panujący, nasz Pan objawia się światu. I ten proces jeszcze, ten proces wciąż trwa. Ludzkość póki co zdołała zauważyć, że rzeczywiście coś się dzieje i że jest inaczej niż było wcześniej, że nie ma tej stabilności, jaka przez całe stulecia istniała w systemie ludzkim, który był tak zorganizowany, jak wcześniej był i trwał tak niezmiennie, a że teraz to się wszystko zmienia, że wszystko się chwieje, cokolwiek zostanie zbudowane, to szybko upada, to co ludzie tworzą, że coś się zmieniło i jest inaczej. Oczywiście nie przypisują tego zupełnie obecności naszego Pana, tych zmian, ale to te zmiany wynikają. Nasz Pan objawia poprzez niszczenie tego systemu, bo Jego obecność świeci nie coraz jaśniej, czyli coraz wyraźniej zaznacza się na tym świecie, uniemożliwiając światu takie funkcjonowanie, funkcjonowanie w taki sposób, w jaki świat funkcjonował przez całe długie stulecia wieku Ewangelii. I później idziemy w wersecie 9, czytamy, że tutaj jest potrzebna mocna korekta tłumaczenia wersetu 9, bo większość tłumaczeń tłumaczy to błędnie. Ja znalazłem tylko, mam taką Biblię w języku angielskim, która porównuje 26 różnych przykładów i tylko jeden z tych 26 przykładów poprawnie tłumaczy tą myśl. Tak jak Johnson pokazuje, że nie można tak tłumaczyć, bowiem jest niezgodność tutaj rodzaju użytych słów, że one nie są tego rodzaju, więc nie można tego łączyć z tym, tylko trzeba łączyć z tamtą rzeczą, bo większość przykładu wersetu 9 podaje, że ów niegodziwiec, mówi tak, że ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, czyli że tutaj jest mowa o niegodziwcu. Gdy tymczasem z rodzaju użytych słów wynika, że tym, o którym ma tutaj przyjściu jest mowa w wersecie 9, nie jest ów niegodziwiec, tylko nasz Pan. Że tutaj jest kontynuacja myśli z wersetu 8, które mówiły, że nasz Pan zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. I dalszy ciąg jest, którego przyjście jest w czasie wielkiej aktywności szatana w całej mocy, znakach i cudach kłamstwa. Tak brzmi poprawne tłumaczenie. Tak Brad Johnson podaje, że tak to powinno brzmieć. I jeden z tych 26 przykładów stworzonych przez ludzi nieznających naszych poglądów, czyli niezależnych, to tak to oddał. Natomiast wszystkie inne przykłady dostosowują się do takiego zrozumienia, jakie w chrześcijaństwie było przez całe stulecia, ignorując gramatykę języka greckiego, która nie pozwala na taką interpretację, tylko wyraźnie zaznacza, że tym, który przychodzi w wersecie 9, jest Pan Jezus, o którym była mowa w wersecie 8, a nie ów niegodziwiec, bo ów niegodziwiec to już wcześniej się była mowa, że się objawi, a teraz jest mowa o tym, o przyjściu naszego Pana i niszczeniu tego niegodziwca, a nie dopiero o jego się objawianiu, co chronologicznie też by nie pasowało. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Dotarliśmy tutaj do tych naszych wersetów, które szczególnie nas dzisiaj interesują. Z całej tej analizy tego wersetu, tego ciągu wersetów, drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Tesaloniczan wynika jedna rzecz, że nasz Pan i też te wielkie złudzenia, które dotykają tych, którzy mają zginąć, to jest zapowiedź dotycząca naszych czasów, że ona nie mówi o tym, co się działo dawno temu w pierwszym wieku, czy w wiekach średnich, tylko mowa jest o naszym czasu, o naszym czasie, bo to niweczenie owego niegodziwca odbywa się po 1914. To co mamy z niweczeniem blaskiem, czyli po 1914 roku, czyli jest to proces, który wciąż trwa. Mowa jest tutaj o naszych czasach, więc tym bardziej warto się tym zainteresować, bo mówimy o naszych czasach i że to w naszych czasach są tacy, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, która mogła ich zbawić i że ten ostry obłęd, jak to mówi ten przekład, czyli to wielkie złudzenia działają w dzisiejszym czasie. Więc zastanówmy się nad tym tematem. Teraz przejdźmy do tego naszych wersetów. Czym są owe złudzenia? Tak jak już wspominałem na początku, złudzenie to jest błąd, który z pewnych punktów widzenia ma pozór prawdy, czyli wygląda jak prawda, wydaje się być prawdą. Słownik języka polskiego definiuje złudzenie jako urojenie czegoś w umyśle, fałszywe wyobrażenie o kimś, o czymś, pozory czegoś, mrzonka, ułuda. Niebezpieczność takiego złudzenia zależy od ważności prawdy, którą fałszywie przedstawia. Dlatego jeżeli jest podtrzymywane, to prowadzi do mniej lub bardziej zgubnych skutków. Tak jak wspominałem, jeżeli biznesmen popadnie w złudzenie i zainwestuje wszystkie swoje fundusze w jakieś tam przedsięwzięcie, wybuduje fabrykę, która będzie produkowała i sprzedawała pewien towar, a jak się okaże, że na ten towar nie ma popytu, no to on splajtuje jego fabryka i on straci wszystko to, co zainwestował. Bo dzisiaj żyjemy w czasach takich, że wyprodukowanie czegoś nie stanowi najmniejszego problemu. No przy odpowiedniej, jak ktoś ma fundusze odpowiednie, może wszystko wyprodukować. Sztuką jest sprzedać daną rzecz, a nie ją wyprodukować, tak jak to kiedyś w przeszłości było przy braku rozwoju technologicznego, przy braku maszyn. Wyprodukowanie czegoś było rzeczą trudną, w związku z tym, bo było czasochłodne i wymagało specjalnych umiejętności rzemieślnika, w związku z tym produkowano niewiele, mniej niż było potrzeba, w związku z tym nie było problemu ze sprzedażą tego, bo towarów było mniej niż chętnych na ten towar. Ale jak przyszła rewolucja przemysłowa, to już w tym cywilizowanym świecie w drugiej połowie XIX wieku został osiągnięty taki stan, że sztuką stało się coś sprzedać, a nie to wyprodukować. Tak jak to kiedyś czytałem taki cytat amerykańskiego przemysłowca z drugiej połowy XIX wieku, który w branży mydeł działał i podał taką kiedyś myśl, że wyprodukować milion kostek mydła to jest nic, ale sprzedać milion kostek mydła to jest sztuka, to jest coś i to w taki sposób działa, więc można łatwo tutaj stracić, jak się popadnie w złudzenia, że ludzie tego towaru będą pragnęli i to w historii tej przemysłowej to jest bardzo wiele takich przypadków, że ktoś poszedł w którąś stronę, bo wydawało mu się, że to mu przyniesie zyski, albo znowu z drugiej strony inny popadł w złudzenie inną, że to, co nie musi zmieniać produkcji, tylko że to, co mu się dobrze sprzedawało do tej pory, tak samo będzie się sprzedawało w przyszłości i przez to poniósł olbrzymie straty. Przykład taki, który można podać, o którym kiedyś czytałem, to znana wszystkim wielka korporacja Sony, która kiedyś była wiodąca na branży telewizorów, ale nie zauważyła zmiany w czasach. Prezes korporacji, starszy mężczyzna, uznał, że jak się pojawiły telewizory LCD, że one się nie przyjmą tak za bardzo i że ludzie będą wciąż te takie kineskopowe telewizory, takie pamiętamy wszyscy, te wielkie, olbrzymie, że będą kupowali wciąż, dlatego że to Sony, bo Sony cieszy się bardzo dobrą renomą, więc ludzie będą woleli Sony niż taki nowoczesny LCD, bo tam pisze Samsung. No wiadomo, Sony to jest coś, a Samsung to jest nic. I z tego powodu dzisiaj jest prawie, że odwrotnie, że Samsung to coś, a Sony daleko w tyle, bowiem nie zauważył zmiany w czasu, bo popadł w takie złudzenie wielkości swojej firmy, że swoja firma swoją własną nazwą przyciągnie klientów, bo ma taką renomę. I przez to przestał być głównym graczem na rynku danym. Tak samo w innych sprawach życia można popaść w złudzenia, które później potrafią mieć zgubne skutki. Tutaj możemy taki klasyczny przykład podać, to w przypadku zawierania związków małżeńskich. Jak ktoś nie popadnie w złudzenia co do charakteru tej osoby, którą chciałby, żeby była jego partnerem życiowym w przyszłości, no to później mogą być skutkiem tego długie lata nieszczęśliwego życia małżeńskiego, życia domowego, z tego powodu, że ktoś później, że ktoś kiedyś popadł w złudzenia i wydawało mu się, że partner mający wiele wad, będący nie do życia, że jest ideałem, bo taki był na początku zaślepiony i popadł w takie wielkie złudzenia. Tak więc złudzenia dotykają każdej sprawy życia człowieka i także kwestie religijne, kwestie życia wiecznego człowieka nie są wolne od złudzeń i w tych sprawach także wiele jest złudzeń. Zwiedzony człowiek szczerze wierzy, że ma rację i w to, co wierzy, że i uważa, że to, w co wierzy, jest prawdą. Twierdzi, że jest uczciwy w swoich przekonaniach, że postępuje zgodnie ze swoim sumieniem czy zgodnie ze swoimi przekonaniami i rzeczywiście tak jest. Po tym, jak już został zwiedziony, to on już tak uważa, tak wierzy i tak postępuje. Jego problem i błąd był wcześniej, gdy uwierzył w złudzenie. Polegał na tym, że niewystarczająco dobrze przyjrzał się danej sprawie, nie zbadał jej wystarczająco przed uznaniem jej za prawdę, przez to popadł w złudzenie, a jak już popadł w złudzenie, to trudno z takiego złudzenia wyjść. Najczęściej się wychodzi dopiero po tym, jak się to skończy jakąś katastrofą i ta żadna rzecz się okaże czarno na białym, że to wszystko nie wypaliło, że olbrzymie są straty finansowe czy takie straty. Co do złudzeń religijnych, to najczęściej ludzie w nich umierają, w tych swoich złudzeniach. To o to, że były to złudzenia religijne, przekonają się dopiero przy powstawaniu z grobu. Także tutaj to, co wiele rzeczy, które wierzyli, to wcale nie było prawdą. Że ze względu na to, co wierzyli, postępowali tak czy inaczej, to wcale nie było prawdą. I wiele rzeczy z tego, co uważali, że chlubne jest, że służbę Bożą czynią, okaże się w przyszłości, że jest powodem do wstydu dla nich. Tak jak nasz Pan zapowiedział, że ci, którzy będą was zabijać, to będą uważali, że Bogu przysługę czynią, a okaże się, że to było złudzenie. Wielkie złudzenie i wielki wstyd. I trzeba cię ten ciężar unieść i się rozprawić ze swoją przeszłością, przyznać się do nieodpowiedniego postępowania, uzyskać przebaczenie i wybaczenie. Obawiam się, że dla niektórych może będzie to trudne, coś takiego, bo to będzie jak gdyby dla tych, którzy byli w to zaangażowani, taką działalność i uważali, że Bogu służbę czynią, że są jego wielkimi sługami, bo tutaj tropią wszystkich tych i na stosy wysyłają, którzy wierzą inaczej niż ich zdaniem święty Kościół nakazuje. To przyznam się do tego, że całe życie swoje zmarnowałem, zdegradowałem, no to nie będzie wcale proste. Jak to widać po sytuacjach z dnia dzisiejszego, z tego jak ludzie reagują, że wolą dalej brnąć w swoich błędach, niż przyznać się, że poświęcili kilkadziesiąt lat swojego życia błędowi. I to w pewnej, nie w całości, tylko nawet w drobnych sprawach, ale wolą brnąć w błędach, niż przyznać się do tego, że coś przez kilkadziesiąt lat robili źle w swoim życiu. I to w drobnym aspekcie. Skorygować swoje przekonania i postępowanie w związku z tym, to jest to bardzo trudne, ale to jak będzie, to zobaczymy. Więc Biblia też o tym wspomina, że tak jest. Przypowieści 16 rozdział 25 werset mówią nam, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Czy też na jej końcu zatracenie, jak mówi inny przekład. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. No, że to jest niewłaściwa droga. Ktoś, kto uważa, że jest prosta, no to jest po prostu tkwi w złudzeniu. Został omamiony i pozory czegoś uznał za właściwe. Dlaczego najczęściej ktoś uważa drogę prostą, która jest bardzo krzywa, za prostą? bo bardzo by chciał, żeby była prosta. Dlaczego? Bo ta droga mu się podoba. Bo taką drogą chciałbym iść i w związku z tym ta droga, która mu się podoba, musi być dobrą drogą. I w taki sposób człowiek rozumuje, wmawia sam sobie, czy też znajdzie sobie na takich nauczycieli, o tym też jest Biblia mówi, że w czasach ostatecznych ludzie poszukają, znajdą sobie takich nauczycieli, którzy głoszą poglądy, które, jak to Biblia mówi, ucho lechcą. Czyli które są przyjemne dla człowieka. I takich będą słuchać nauczycieli. Dlaczego? Bo ci nauczyciele im rysują taką drogę poświęcenia, taką drogę życia, która im odpowiada. Mówią, że właśnie to, co oni by chcieli, jest dobre. No to ludzie takich słuchają. Tak jak to teraz mi się przypomina któryś nasz pisarz XVIII-wieczny, czy chyba Krasicki, wówczas jak pisał te swoje fraszki, to pisał o dwóch malarzach, że jeden malował portrety ludzi wierne, no zgodne z rzeczywistością, a drugi malował malował ich ładniejszymi niż w rzeczywistości byli. I skutek był taki, że ten, który malował, w sumie artystą był lepszym, jego obrazy były na wyższej jakości malarskiej, był biedny i biedę klepał, a ten, który miał słabszy kunszt malarski, ale przykładał się do tego, żeby malować ludzi ładniejszymi niż są, był bogaty, bo ludzie chętnie u niego portrety zamawiali i chętnie płacili za nie pieniądze, bowiem poprawiało im to samopoczucie, bo zobaczyli się, no tak piękny jestem, a każdy by chciał, żeby być jak najpiękniejszy. I to w taki sposób to działa. Dlatego tak łatwo jest popaść w złudzenie, jest łatwo popaść wtedy, jeżeli to złudzenie jako prawdę przedstawia nam coś, czego byśmy pragnęli. Co jest nam bliskie, co jest nam miłe, to wtedy łatwo jest takie złudzenie przyjąć. Złudzenia są różnego rodzaju, polityczne, finansowe, religijne. Można by się powiedzieć, że dzisiaj przy rozwoju technologii, które umożliwiają bardzo szerokie szerzenie się informacji, liczba tych właśnie złudzeń to w milionach czy w miliardach trzeba by było liczyć, kiedy każdy może znaleźć sobie to, co mu będzie i to złudzenie, które będzie mu najbliższe, które będzie mu najbardziej odpowiadało, bo jak sobie poszuka na internecie, to na pewno znajdzie kogoś, kto będzie uczył, że to jest prawda, to akurat to, co on by chciał usłyszeć i być może nawet prawda i jedyna prawda, jaka jest tylko możliwa. W taki sposób to wygląda. Nigdy świat jeszcze nie był pełen tak złudzeń, bo w przeszłości tych złudzeń nie można było tak bardzo rozpowszechniać. Jakbyśmy cofnęli się do czasów, kiedy mało kto umiał pisać, a jak ktoś umiał pisać to, co napisał na papierze, nie było sztuki drukarskiej, no to nawet jeżeli napisał różne dziwne, złudne rzeczy, fałszywe, no to nie bardzo się to rozchodziło, bo nikt inny nie czytał, ludzie nie byli takimi zainteresowani rzeczami. Odkąd pojawiła się sztuka drukarska, było łatwiej, a dzisiaj w dobie internetu, no absolutnie każdy może coś napisać i wrzucić to do internetu i się znajdą tacy, którzy to przyjmą, bo akurat jest to coś, czego szukali, tylko potrzebny był ktoś, kto potrafił to w słowa ubrać, te przekonania i jeszcze jakieś uzasadnienie do tego dołączyć i to się szerzy, bo ludziom coś takiego odpowiada, dlatego w to uwierzą. Więc skoro złudzenia jest popaść tak łatwo, to można by zadać pytanie, jak uniknąć tych złudzeń, skoro one są tak powszechne i tak wszędzie występują. A dodatek jeszcze prorok Jeremiasz stwierdza, że najzdradliwsze jest serce, któż je pozna. Mówi, najzdradliwsze i najprzewrotniejsze, serce człowieka. Tak mówi w 17 rozdziale swojego proroctwa prorok Jeremiasz. Przez co podaje tą prawdę, o której tutaj na wykładzie wspominałem już o tym, że człowiek bardzo łatwo oszukuje samego siebie, wmawiając sobie, że prawdą jest to, co mu pasuje, żeby było prawdą, bo tak jest najwygodniej. Więc jest to trudne, że żaden człowiek z rodzaju ludzkiego, moglibyśmy powiedzieć, sam z siebie nie może się uchronić przed złudzeniami. Z tego powodu, że wszyscy jesteśmy i fizycznie, i umysłowo osłabieni, że nasze doświadczenie jest krótkie i różnorakie, a nasza wiedza z konieczności jest bardzo ograniczona. Jakże śmiesznymi są ludzie, którzy w kwestiach wielkiej wagi przeczytają jedną książkę i uważają się za ekspertów w danej dziedzinie. Tak na przykład w dziedzinie Boga. Czasami ludzie przeczytają jeden artykuł albo po jednej rozmowie z kimś uznają, że Boga nie ma. A nawet ten, kto taką książkę pisze, to jest po prostu w sposób absurdalny, śmieszny, bo zastanowił się, powiedzmy, nawet jeżeli kilka lat o tym myślał, przeczytał innych parę książek i napisał swoją książkę, to pisze tak z mocno ograniczonego punktu widzenia i posiadając tak małą wiedzę, że nie ma, daje mu to żadnych uprawnień do wydawania kategorycznych sądów, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Bo tutaj taka mała, skończona istota, jaką jest człowiek, która istnieje krótko, niewiele wie, niewiele widziała, nie ma pojęcia, jak jest we wszechświecie, jak było tysiące lat temu, jak powstawała Ziemia, no ale będzie wydawała kategoryczne sądy, że jest tak, czy jest inaczej. To kolejna specyfika człowieka upadłego. Jest absurdalnie bezczelny i arogancki w swoich poglądach. Wydaje mu się, że wie, gdy tymczasem jedyne, co byłoby słuszne, to stwierdzić, wiem, że nic nie wiem. A żeby coś takiego stwierdzić, trzeba być bardzo mądrym i z punktu widzenia, bo to świadczy o tym, że ktoś przynajmniej zdał sobie sprawę z tego, jaki jest stan człowieka. Sokrates parę tysięcy lat temu, wielki grecki filozof, bardzo porządny człowiek, którego nawet niektórzy nazywają pierwszym chrześcijaninem, nie mógł być prawdziwym chrześcijaninem, bo żył kilkaset lat przed naszym Panem, przed pierwszym przyjściem naszego Pana, więc chrześcijaninem nie mógł, ale jak się poczyta, co pisał, a jeszcze więcej, nie tylko co pisał, jak żył, bo akurat był taki dziwny człowiek, że żył zgodnie z tym, co pisał. Zgodnie ze swoimi poglądami żył, to one są, no, mają 90-kilkuprocentowe pokrycie z chrześcijańskimi ideałami. Nie ze średnią chrześcijańskiego życia, która jest niska, tylko z chrześcijańskimi ideałami, z ideałami życia chrześcijańskiego, więc jest to człowiek, który jak powstanie, to dopasowanie się do warunków tysiąclecia i do doskonałości ludzkiej będzie bardzo łatwe, bo niemu niewiele będzie brakowało, jak powstanie i zostanie zaznajomiony z warunkami tysiąclecia, że tak, a tak należy postępować, to krótko skwituje. Zawsze tak uważałem i zawsze tak starałem się postępować w taki sposób, jak to mówicie. I też mi się tak wydawało mi się, że tak jest, jak tutaj zostanie powiedziane, że w rzeczywistości tak jest, bo dopiero wtedy wszystko będzie w sposób oczywisty, jasne i nie będzie złudzeń, nie będzie niepewności, nie będzie niedomówień, niczego fałszywego, tylko najprawdziwsza rzeczywistość, absolutnie czysta, gwarantowana przez samego Boga. A dzisiaj człowiek jest istotą o bardzo niewielkiej wiedzy, o bardzo niewielkich możliwościach. Nawet cała wiedza człowieka, która człowiekowi wydaje się, że jest taka olbrzymia, no bo jest olbrzymia w porównaniu z tym, co człowiek wiedział wcześniej, to skok jest olbrzymi, ale w porównaniu do tego, co można jeszcze wiedzieć, co pozostaje do poznania, no to jest kropla w oceanie, ta wiedza, którą człowiek posiada. Tylko wielcy wśród ludzkości, co niektórzy o tym wiedzą i o tym mówią, o tym piszą niektórzy wielcy naukowcy, wiedzą o takich rzeczach, że to chociaż wiemy sporo w porównaniu z tym, co wiedzieliśmy wcześniej, to jest nic w porównaniu do tego, co jeszcze pozostaje do poznania. Co na dodatek są świadomi tego, że człowiek nawet nie posiada odpowiednich zasobów, żeby zbadać wszystko. Pamiętam, kiedyś brat Robert o tym mówił na swoim wykładzie, że podjęte zostały decyzje, że badania naukowe pójdą tylko w kilku kierunkach, które zostały uznane za pożyteczne, bowiem nie ma ludzi, nie ma zasobów, żeby badać absolutnie wszystko, no bo to wykracza poza możliwości takiej właśnie skończonej istoty, jaką jest człowiek. Dlatego będąc istotą skończoną, słabą, no, trudno jest się obronić przed takimi złudzeniami. Dlatego też jedyną pomocą jest tutaj Bóg dla człowieka, który tym, którzy są mu szczerze oddani, gwarantuje się ich prowadzić i zabezpieczać przed różnego rodzaju złudzeniami. A te złudzenia, które jak się pojawiają, no są wynikiem tego, że można powiedzieć, ktoś nie był wierny Bogu i Bóg go przynajmniej częściowo opuścił, zostawił sobie, bo skoro on odwrócił się od Boga, to i Bóg od niego. Więc jak uniknąć usidlenia takimi złudzeniami? No, trzeba by spełniać tą specyfikację osób, które Bóg będzie przed takimi złudzeniami zabezpieczał. Wróćmy na chwilę do naszego wersetu głównego, 2 Tesaloniczan, 2 rozdział od 10 do 11. I tam czytamy, że i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. To dlatego Bóg zsyła wielkie złudzenia. Pojawia się tutaj coś, co nazywane jest miłością prawdy, co może zbawić od takich złudzeń. Nie przyjęli miłości prawdy, czyli nie było w nich miłości do prawdy, więc posiadanie miłości do prawdy może zbawić od tych właśnie złudzeń, które się tutaj pojawiają. Więc mamy to, nowy przekład mówi Biblia Warszawska, ostry obłęd. Ja za Biblią Króla Jakuba powtarzam wielkie złudzenia. A gdybyśmy zobaczyli do oryginałów, to tam znajdziemy stwierdzenie silne działanie złudzenia, co też jest warto podkreślić tą myśl, bo to wielkie złudzenie to nie chodzi o to, że ktoś musi być w wielkiej sprawie zwiedzony. Sama sprawa może być drobna, ale chodzi, że to złudzenie jest silnie na kogoś działa, że ktoś jest pod silnym działaniem tego złudzenia, także się podporządkowuje temu złudzeniu i zgodnie z tym złudzeniem działa, a ono nie musi dotyczyć kwestii bardzo wielkiej wagi. Sama rzecz, do której ktoś jest zwiedzony, nie musi być aż tak istotna. Więc ta miłość prawdy, o której tutaj mówimy, jest potrzebna do tego, by zostać zachowanym i nie zginąć. Bo ci, którzy tutaj mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, to są ci, którzy poznali tą prawdę, którzy zrozumieli i się od niej odwrócili. Nie, tutaj nie ma mowy o tych, którzy nigdy prawdy nie znali. Tylko mowa jest o tych, którzy znając prawdę, znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. W związku z tym ta miłość do prawdy, duch, którego miłość do prawdy rozwija, nie rozwinął się w nich samych, bo upodobali sobie niesprawiedliwość. Niekoniecznie wielką niesprawiedliwość, ale pewną miarę niesprawiedliwości, taką, która była szczególnie im bliska, która była im wygodna, która im pasowała ze względu na to, w jakiej sferze swojego życia byli zdegradowani. Dzieje się tak, gdy ludzie na przykład pożądają nieco większej wolności dla własnej woli zamiast pełnego podporządkowania się woli Bożej. A apostoł Paweł w liście do Galatów pisze o czymś takim, że takie rzeczy się dzieją. Galatów 5:13 mówi nam. Galatów 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. To jest mowa właśnie o takim, tak, wolność chrześcijańska, wolność od tych nakazów i zakazów zakonu, bo o tym tutaj pisze apostoł Paweł, że chrześcijanie zostali powołani, żeby zostać uwolnieni. Tak, zwłaszcza jak mówimy o tych chrześcijanach pochodzenia żydowskiego, którzy wcześniej byli Żydami, którzy starali się przestrzegać zakonu w jego tych wszystkich setkach zakazów, nakazów, rób to, nie rób tego, składaj taką ofiarę, a taką tego dnia, a tutaj jest inne święto, no zachowuj. I mieli kupę takich, na taką właśnie niewolę masy przykazań, zakazów i nakazów, to od tego zostali uwolnieni, ale apostoł Paweł przestrzega z drugiej strony, ale ta wolność nie ma być po to, by pobłażać swojemu ciału, swoim cielesnym pragnieniom, zwłaszcza tym grzesznym cielesnym pragnieniom, a nawet tym niegrzesznym, które nie są korzystne do rozwoju chrześcijańskiego. To nie po to ta wolność od tych zakazów i nakazów zostaje wam dana, żebyście pobłażali swojemu ciału. A człowiek ma tendencję, upadły człowiek, jego ciało bardzo chce, żeby mu pobłażać i zaspokajać jego zachcianki. W związku z tym, jeżeli ktoś pożąda takiej większej wolności, zamiast dokładnie podporządkować się boskiej woli, to co robi? No, jakby wiedział, że postępuje, przekracza śluby swojego poświęcenia, bo to, co Bóg sobie od niego życzy, to by źle się z tym czuł. Bo żaden człowiek nie czuje się dobrze, gdy ma w sobie świadomość, że źle postępuje. Jeżeli jego własne sumienie mu mówi, że to jest złe, co robi. A z drugiej strony chce to robić, a jego własne sumienie mówi mu, że to źle. No to jakie jest rozwiązanie takiej sytuacji? No bardzo proste. Popaść trzeba w złudzenie. Trzeba wmówić sobie, że wcale nie jest to złe, że jest to wręcz dobre. A nawet ci, którzy tego nie robią, inni, to oni źle postępują, którzy tego nie robią. A ja dobrze postępuję, jak to robię i miliony ludzi działa według takiej zasady, że postępuje źle w przekonaniu, że robi dobrze i zżyma się na tych, którzy stronią od takiego postępowania, bowiem uważają je za złe. Więc po prostu trzeba wybrać błąd, który na taką wolność pobłażania ciału pozwala. I stłumić głos sumienia i prawdy, które zostaną, na początku będą się odzywać, później zostaną stłumione i już przestaną potępieć. No i tutaj tacy wolą błąd od prawdy i nie przyjmują prawdy z umiłowania prawdy. A kto nie przyjmuje prawdy z umiłowania prawdy, nie jest jej godny i musi odpaść do ciemności, ciemności złudzeń. Ktoś taki właśnie pada ofiarami złudzeń, bo wręcz to złudzenie jest mu potrzebne po to, żeby mógł czynić to, co chce. Dlatego w złudzenie łatwo się popada wtedy, kiedy chce się czynić coś, co nie jest rzeczą właściwą i szuka się tylko jakiegoś uzasadnienia, jakiegoś usprawiedliwienia, listka figowego, który by przykrył tą daną rzecz, którą ktoś pragnie robić, a wcale ona nie jest dobrą rzeczą. Jeżeli ktoś ma miłość do prawdy, to chce poznać, jaka jest prawda na ten temat, a gwarantem prawdy jest Bóg, czyli co Bóg mówi na ten temat. Ponieważ Bóg nie przemawia do nas indywidualnie, nie daje nam snów, tak jak to w przypadku starożytnych było. Mamy takie przypadki ze Starego Testamentu, ale w czasach Nowego Testamentu Bóg dał swoje słowo i uznał, że jest wystarczające do pouczenia chrześcijanina. W związku z tym w tym słowie jego trzeba szukać prawdy na dany temat. Jeżeli ktoś miłuje prawdę, no to dąży do poznania tej prawdy. Bo co to jest umiłowanie prawdy i na czym polega, można by zapytać. No to można łatwo odpowiedzieć na to pytanie, biorąc z życia cielesnego, zwykłego, tego przyziemnego człowieka odpowiedź. Jeżeli kogoś miłujemy, jakąś osobę, to co to oznacza? Do czego prowadzi, powiedzmy, miłość do kogoś? No polega na tym, że jest ta osoba, jest nam droga, ważna dla nas i że chcemy z tą osobą spędzać czas, poznawać tę osobę, przebywać z tą osobą. Jeżeli miłujemy prawdę, to także jest dla nas ważna. Chcemy z nią spędzać czas, poznawać, przebywać razem, bo na tym polega miłość do prawdy. I na dodatek jeszcze pojawia się pragnienie, że chcemy poznać nie dlatego, żeby być mądrzejszym od innych. Jak będzie dyskusja, to ja mu pokażę, że on jest w błędzie, a moje będzie górą, bo to jest zła motywacja. To zaraz o tym powiemy sobie też, to nie jest wtedy właściwa rzecz, to nie jest czyste serce, jeżeli ktoś by miał tak. Ktoś, kto ma taką motywację, to nie ma prawdziwej miłości do prawdy. Duch prawdy się nie rozwinie, tylko rozwinie się pycha w kimś takim i taki też prędzej czy później popadnie w ciemności zewnętrzne, bo zostanie przez Boga odrzucony. Tylko ktoś, kto miłuje prawdę, to chce ją poznawać po to, żeby się do niej dostosowywać, żeby się dowiadywać, czego sobie życzy Bóg, tak, żeby mógł coraz bardziej do tego wizerunku się dostosowywać. Biblia, zwłaszcza tutaj językiem psalmów, mówi o miłowaniu prawdy Bożej. Gdybyśmy zobaczyli na przykład do psalmu 119, wersetu 97, to psalm 119, werset 97 w przekładzie Biblii Gdańskiej mówi: o jakom się rozmiłował zakonu Twego, tak iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim. I tutaj od razu fajne jest to w psalmach, w tej poezji hebrajskiej, ten paralelizm myśli, który bardzo często w drugim części zdania tłumaczy, co znaczy pierwsza część zdania. I tutaj w pierwszej części zdania apostoł psalmista mówi, jakom się rozmiłował zakonu Twego, a w drugiej części od razu tłumaczył, co to znaczy miłowanie zakonu Pana. Miłowanie zakonu Pana oznacza, że każdego dnia się go o nim rozmyśla. Tak jak ktoś, kto kocha drugiego człowieka, to też ciągle myśli o tej osobie. O takich, którzy miłują prawdę, gdzie indziej psalmista napisał, że ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą, czyli że zawsze jest przy nim. To ktoś taki, to ma właśnie tą miłość do prawdy, jeżeli spełnia, pasuje do tej charakterystyki, spełnia tą charakterystykę przez psalmistę tutaj postawioną, to jest zabezpieczony przed takowymi złudzeniami, bo ma miłość prawdy, która go może zbawić od właśnie tych złudzeń, które panują na świecie. Gdybyśmy zobaczyli jeszcze do psalmu 24, wersety od 3 do 5, to przeczytamy tam takie słowa. Kto może stąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Takie pytania zadaje psalmista. Kto może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? I zaraz pada odpowiedź. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. To jest ta klasa ludzi, która będzie zabezpieczona przed błędem, przed złudzeniami, której błąd, złudzenie będzie się jawiło w prawdziwych kolorach, tak, że nie popadną w ten błąd. Więc rozważmy sobie te poszczególne elementy, cechy, które trzeba posiadać, żeby być przed tym zabezpieczonym. Pierwsza rzecz, posiadają niewinne ręce, czy też inny przykład mówi czyste dłonie. Ręce nasze są symbolem postępowania, bo to rękami naszymi czynimy pracę, wykonujemy. Tak więc czyste dłonie, czy niewinne ręce to sprawiedliwe postępowanie. Tacy, którzy oczywiście na miarę możliwości dla upadłego człowieka, bo gdybyśmy mogli mieć zupełnie czyste ręce, czyli czyste postępowanie, wolne od jakichkolwiek niedoskonałości, no to byśmy byli doskonali już teraz, a wiemy, że takowymi nie jesteśmy, to czyste ręce, którzy czynią to, co czynią, czy starają się, żeby było sprawiedliwe, czyli nie niesprawiedliwe, grzeszne, nie nacechowane samolubstwem, chęcią rywalizowania z kimś innym, ludzkiej chwały, że ja zrobię więcej, że moje czyny będą lepsze i więcej będę dobrego uczynił niż ktoś inny, a wiemy, że takie rzeczy się zdarzają. Tak apostoł Paweł nawet sam pisał o sobie, że niektórzy Ewangelię głoszą po to, żeby jemu przykrość zrobić, bo on siedzi zamknięty w więzieniu i nie głosi Ewangelii, a wszyscy wiedzieli, że głoszenie Ewangelii jest miłością życia największą apostoła Pawła i sobie pomyśleli, jak się dowie, że my głosimy, a on zamknięty w więzieniu, to będzie mu przykro. I tak się cieszyli z tego powodu, o czym apostoł Paweł pisze, że on wcale z tego powodu nie cierpi, on się cieszy, bo jemu zależy na tym, żeby Ewangelia była głoszona, a nie, żeby to ja koniecznie muszę zrobić. Bo jeżeli dana rzecz jest dobra, a może tak, że dana rzecz jest dobra tylko wtedy, kiedy ja ją robię. Jak robi ją ktoś inny, to już nie jest dobra. Śmiesznie to brzmi, ale naprawdę tacy ludzie się zdarzają. Tacy ludzie są. Tutaj, żeby przychodzi na myśl przykład z historii Polski. W XVIII wieku, zanim Polska upadła, dla wszystkich rozgarniętych ludzi było oczywiste, że chyli się ku upadkowi i że potrzebne są gruntowne reformy, żeby Polskę uratować przed upadkiem. I nawet dwa stronnictwa arystokratyczne się zawiązały, które chciały to robić, tylko że to było na zasadzie polskiej robione, czyli dobre to będzie, trzeba to zrobić, ale my to musimy zrobić. A jak przewagę zyskiwał drugi obóz i osadzał na tronie kogoś innego, to ten pierwszy obóz robił wtedy wszystko, żeby tamtym się nie udało zreformować Polski. A jak sytuacja się zaliczała, to odwróciła, to odwrotnie. W związku z tym nie zrobiono tego, co trzeba, bo musiało robić drogę przez nas, a jak to próbował ktoś robić ktoś inny, czy nawet to, co my byśmy chcieli zrobić, jak ktoś inny robi, to trzeba mu przeszkadzać, żeby mu się nie udało. No i skutek był taki, jak wszyscy z historii Polski wiemy. Bo w taki sposób niestety ludzie działają. Później drugi element, czyste, to od razu jak gdyby już zaczynałem o tym mówić, te czyste serca, czy niewinne serca, jak mówi inny przykład, to ta motywacja odpowiednia, że ktoś czyni to zmotywowany uwielbieniem dla Boga i miłością do bliźniego, bo to jest do bliźniego, to są dwie właściwe motywacje, które powinny pobudzać człowieka do działania. Miłość do Boga po pierwsze, a po drugie miłość do bliźniego. Jeżeli ktoś tym jest motywowany, takie, posiadania takich uczuć, podejmuje takie czy inne działania, to wtedy ma czyste serce. Później kolejny element tutaj podany to nie skłaniają duszy swej ku próżności. Czyli nie właśnie nie żywią pragnień takich, które wynikają z próżności. Bo co cechuje człowieka próżnego, próżniaka, jakbyśmy powiedzieli? To człowiek próżny to jest taki, który chciałby być uważany za wielkiego, który chciałby świecić przed innymi, być uważanym za wielkiego albo za dobrego, bo nie każdy ma aspirację, żeby być wielkim, być może żeby był właśnie uważany za dobrego, czy inny chciałby być uważany za mądrego, żeby go wszyscy uważali, że on jest taki mądry, to z tego powodu on będzie poświęcał czas, żeby to zbadać coś i później mądrze się wypowiadać i przez to go ludzie uznają za mądrego. To jest właśnie skłanianie swojej duszy ku próżności, by pod płaszczykiem poświęcenia Bogu realizować swoją próżność i popisywać się przed innymi. Właśnie próżny najbardziej kocha popisywać się przed innymi, żeby inni widzieli go i chwalili, jaki to jest wielki, dobry, mądry, czy miły, czy uprzejmy, czy jakakolwiek inna cecha, którą sobie wziął na celownik ów próżny człowiek i chciałby nią błyszczeć przed ludźmi. To jest skłanianie swojej duszy ku próżności. Jeżeli ktoś się skłania ku próżności, no to popadnie w złudzenia, bo to pragnienie bycia wielkim doprowadzi go do mniejszego lub większego złudzenia. Później kolejny element tu podany to jest nie przysięgają zdradliwie, czy też obłudnie, jak mówi inny przykład. To ta przysięga dotyczy przymierza, jakie zawarli z Bogiem przy swoim poświęceniu, że nie zostało ono obłudnie złożone, czyli że poświęcam się Bogu, ale coś sobie zostawię. A tak też nierzadko się zdarza. Mamy dobry biblijny przykład Ananiasza i Safiry, dobrze nam znany, którzy chcieli poświęcić wszystko, ale nie, znaczy tak, zadeklarowali poświęcenie wszystkiego, ale część chcieli sobie zatrzymać. I taka postawa wśród upadłego człowieka jest powszechna i nagminna. Nawet polskie przysłowie ją ilustruje. Także Panu Bogu świeczkę, ale i diabłu ogarek. No wiadomo, świeczka jest większa, ogarek jest malutki, ale coś też tutaj sobie zostawić drugiej stronie, ale się obiecało najpierw Panu Bogu wszystko, ale później coś będzie też i dla siebie, a nawet i dla diabła się znajdzie coś, czyli coś całkiem złego. Nie ma się całkiem co wyrzekać takiego złego, bo to też przecież przynosi korzyści. No, tak jest to powszechne, że nawet mądrość ludowa ubrała to w słowa, w takie właśnie powiedzenie. Więc to jeżeli ktoś nie przysięgał zdradliwie, czyli jeżeli ktoś zawierając przymierze z Bogiem, przymierze poświęcenia, to rzeczywiście nie czynił tego z pragnieniem zachowania części dla siebie, a później od chwili zawarcia takiego przymierza nie wyrzekł się jego zobowiązań i stara się realizować, no to taki nie przysięgał zdradliwie, czy też nie przysięgał obłudnie, jak mówi inny przykład. I spełnia specyfikację osoby, o której tu jest powiedziane, że wstąpi na górę Pana. Góra Pana to jest Jego Królestwo. Wejdzie do Jego Królestwa, gdzie jest życie wieczne. To spełnia taką specyfikację. No i też będzie zabezpieczony przed tymi wielkimi złudzeniami, jakie panują w dzisiejszym świecie, bo tych złudzeń jest co niemiara. Są to właśnie różnego rodzaju bajki, jakie się na tym dzisiejszym świecie pojawiły, nauki, które ucho łechcą i doprowadzają do tego, że ludzie przestają postępować w taki sposób, jaki się Bogu by podobał, praktykować odpowiednio swoje poświęcenie, bowiem bajki, nauki przyjemne ludzkiej naturze, że nie trzeba się wcale starać, że w poświęceniu nie jest potrzebne samozaparcie wcale. Czyżby nie było słów naszego Pana, że kto chce być moim naśladowcą, czy kto chce pójść za mną, niech jako pierwszy element zaprze się samego siebie. A są ogłoszone w chrześcijaństwie ogólnie nauki o tym, że samozaparcie do niczego nie jest potrzebne i że w sumie, jeżeli jesteś w miarę przyzwoity, i to nawet już nie mówię zupełnie przyzwoity, tylko w miarę przyzwoity, to już jest wszystko dobrze i Bóg więcej od ciebie nie chce, tak jak to kiedyś czytałem, zostało wyrażone. Ktoś mówił, no, się pytał kogoś, no zabiłeś kogoś? No nie, nie zabiłem. Okradłeś kogoś? No też nie ukradłem. No to czym się martwisz, że coś ci brakuje i że nie jesteś doskonały? Jesteś super, tak? Bóg więcej nie chce, tak? Ograniczenie się do takich podstawowych rzeczy. A tymczasem jest samo zaparcie Mateusza, 16 rozdział, 24 werset, który o tym mówi, nie zniknął z Ewangelii Mateusza i nie jest żadnym dopiskiem. Był przez cały wiek Ewangelii i jest tam po dzień dzisiejszy. I wąska i droga, którą idzie chrześcijanin, jest wąską drogą. Wciąż jest wąską drogą. Nie ma jeszcze szerokiej, nie ma jeszcze tego, co nazywamy literatura gościńcem świątobliwości, czy też drogą świętą, mówiąc bardziej współczesnym językiem, po której by się łatwo miało iść, o czym mówi tak Izajasza 35 rozdział. Ta droga wciąż nie została otwarta, droga tysiąclecia i droga chrześcijanina poświęconego Bogu jest wciąż wąską drogą. A jak się chodzi po wąskiej drodze, to na co trzeba uważać? No trzeba uważać, żeby z niej nie spaść. No, wszyscy, którzy są kierowcami, wiedzą, że jak się jedzie drogą szeroką, jest droga szeroka, to nie trzeba być tak w 100% skupionym, bo jak nawet mi tam lekko kierownica drgnie, no to się tylko przestawię troszeczkę na tej drodze, ale jak jadę wąską drogą, po której rowy są obydwa, to wystarczy, że minimalnie się zagapię i kierownica drgnie, to zaraz jestem w rowie i po sprawie tutaj. Tak samo chrześcijanin. Wąska droga oznacza, że nie jest łatwo i że trzeba być czujnym i ciągle uważać, bo nie jest tak jak w tysiącleciu, podczas gdy będzie już otwarta ta droga święta prowadząca do doskonałości ludzkiej, że wszystko będzie oczywiste i będzie wiadomo, że co jest prawdą i co jest błędem i nie trzeba będzie się wcale starać, żeby rozeznać, bo będzie to tak oczywiste, że nikt nie zostanie nabrany na błąd. Żyjemy w czasach, kiedy na błąd nabrać się jest bardzo łatwo, bo błędów wszelkiej maści jest więcej niż kiedykolwiek indziej w historii ludzkości i zawsze można znaleźć coś dla siebie. W związku z tym bycie chrześcijaninem wymaga samozaparcia, wymaga wysiłku, wymaga aktywności w swoim życiu, że do królestwa nikt nie zostanie wniesiony na kwiecistych łożach bezczynności. Taka fraza istnieje, kwieciste łoża bezczynności, że potrzebna jest systematyczność i zaangażowanie w to, żeby swoje życie duchowe rozwijać i zwycięsko zakończyć. Zobaczmy do 2 Tymoteusza, 4 rozdziału. Drugi do Tymoteusza, 4 rozdział, 3 i 4 werset, który opisując dzisiejsze czasy, bo o dzisiejszych czasach jest tutaj mowa, mówi tak. Albowiem przyjdzie czas, a my byśmy mogli powiedzieć, albowiem przyszedł już czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Będą woleli żyć w złudzeniu, bowiem złudzenie umożliwia im praktykowanie tego, co by chcieli. Więc podsumowując ten temat, to można powiedzieć tak, że wolą Bożą jest, żeby część, nie wiemy jak duża część, popadła w te wielkie złudzenia. I to jest coś, co jest wolą Bożą. Bo jego wolą Bożą jest pozwolenie niektórym upaść w tym dniu złym, tym, którzy budują na Chrystusie jako piasku, słuchając Jego słów, ale nie czyniąc Jego słów. I także wolą Bożą jest umożliwienie innym ostać się. W związku z tym, żeby tę swoją wolę, swój plan zrealizować, Bóg pozwala na to, żeby pojawiły się wielkie złudzenia, silne działanie, by złudzenia działały w bardzo silny sposób, silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i żeby objęły wszystkich tych, którzy nie mieli miłości prawdy, a woleli niesprawiedliwość taka, która była korzystna dla ich upadłych ludzkich natur. Wszyscy tacy zostaną potępieni. Oczywiście nie na wieczność, tylko jako niegodni swojego uprzywilejowanego stanowiska, jakie mają przed Bogiem. To jest takie potępienie. W wieku Ewangelii to utrata swojego stanowiska przed Bogiem, uprzywilejowanego, to takie potępienie wieku Ewangelii było równoznaczne ze śmiercią i potępieniem wiecznym. Bo ci, którzy byli spodzeni z ducha, jeżeli okazali się być niegodni bycia w maluczkim statku, ani nawet wielkiej kompanii, no to ich potępienie i utrata stanowiska, jakie mieli, równała się z utratą wszystkiego, bo oni już nic innego nie mieli. Dlaczego nic innego nie mieli? Bo wcześniej swoją ludzką naturę poświęcili i z niej zrezygnowali na korzyść startu po naturę wyższą. W związku z tym nie było do czego powrócić. Dla niespłodzonych z ducha, takich jak my, no to my, jeżeli tracimy swoje stanowisko przed Bogiem, no to wciąż zostaje nam ludzka natura, bo myśmy z niej nie zrezygnowali, nie wyrzekli się w ofierze, nie aspirujemy do wyższej natury, więc jest jeszcze nadzieja wieku tysiąclecia, nadzieja restytucji. Dlatego też boską prawdę należy przyjmować w pokorze, wdzięczności, z oddaniem, zapałem i nie wolno odrzucać sobie z niej tych elementów, które nam się nie podobają, bo na przykład uderzają w nasze słabości, w naszą degradację. Brat Russell w Strażnicy, to jest przy drukach, jest to strona 962, napisał tak. Nieukrzyżowana wola, gdy udaje się do Słowa Bożego, by uczyć się o woli Pana, nie jest przygotowana na jej przyjęcie. I potyka się o nią, będąc zaślepiona swoimi własnymi planami, pragnieniami i ambicjami. Nimi zwiedziona, tłamsi i niewłaściwie stosuje Słowo Boże po to, by dopasować je do swojej mądrości lub planu. To jest właśnie ciekawa rzecz. Niepoświęcony człowiek, przychodzący do Słowa Bożego, bada je i potem to Słowo Boże stara się dopasować do siebie, do swojego planu, do swojego zrozumienia. Tak jak wydaje się, tak jak rozumiemy tę sprawę, że Judasz z czasów Nowego Testamentu był właśnie taką osobą, który próbował dopasować misję Jezusa do swoich planów i wymusić na nim takie działanie, którego nie było wolą naszego Pana, który nie przyszedł w swoim pierwszym przyjściu, żeby objąć władzę i panować, tylko przyszedł, żeby złożyć ofiarę, a Judasz, zdaje się, chciał go dopasować do siebie i swoich pragnień. Więc ktoś, kto ma takiego ducha, czy też taki właśnie brak poświęcenia zupełnego, to nie dopasowuje siebie do Słowa Bożego, ale Słowo Boże do siebie. Dzisiaj to nawet kolejne złudzenie, które się pojawiło w chrześcijaństwie, to jest takie, bo kiedyś ludzie, gdy pewne fragmenty im nie pasowały, to jak gdyby zachowywali się tak, jak gdyby ich nie było. Nie mówili o nich, a dzisiaj poszli w swojej bezczelności krok dalej. Jak im się coś w Biblii nie podoba, to twierdzą, że to dopisek. Nie mają żadnych dowodów, że to dopisek, że na przykład nie ma gdzieś w manuskryptach, tylko Bóg nie mógł czegoś takiego napisać, bo mi to nie pasuje im to do... Bóg nie mógł tak zrobić. Tak, mieliśmy okazję sami z takimi chrześcijanami się spotkać, o ile termin chrześcijan nie jest stosownym terminem do opisania takich osób tutaj, które w taki sposób podchodzą do Słowa Bożego, że nie jest to słowo, do Biblii, że nie jest to Słowo Boże, tylko Słowo o Bogu i co im się nie podoba, bez najmniejszych skrupułów wywalają jako dopisek, nie mając żadnych dowodów na to, że to jest dopisek. Jedynym powodem jest ich to jest to, że im się nie podoba i nie pasuje im do obrazu Boga, jaki oni mają. Nie chcą się dopasować do tego, co Bóg podał, tylko Boga do tego, co oni sobie o Bogu uroili. Natomiast ci, którzy starają się wiernie postępować, to o takich brat Russell gdzie indziej napisał, w przedrukach, to jest strona 5800, to napisał tak. Pan nie pozwoli, by ci, którzy miłują prawdę, od niej odpadli. Ale ześlę wielkie złudzenia na tych, którzy przyjmują prawdę z jakiegokolwiek innego powodu niż miłość do niej. Pan pozwala, by wielkie złudzenia szerzyły się po świecie po to, by każdy z tych, którzy poświęcili się Mu, miał okazję zademonstrować prawdziwą postawę swego serca. I tak dlatego to się dzieje. Tutaj wspominałem, jakie ogólnie złudzenia panują w chrześcijaństwie. Takie złudzenie ogólne, czym wydaje mi się, jakie panuje w ogóle chrześcijaństwa, to jest takie, żeby dopasowywać Boga do pragnień człowieka. Czyli, że ten Bóg w sumie niewiele co wymaga od człowieka, iż summa summarum jest po to, żeby służyć człowiekowi, spełniać jego pragnienia, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby mu się dobrze działo, bo przecież Bóg kocha człowieka i tym sposobem jest przestawianie ról, że Bóg jest przestawiany jako sługa człowieka, który cieszy się niezmiernie, jeżeli ty cokolwiek dla niego zrobisz, przyjdziesz na jakieś nabożeństwo, to on się tak cieszy, nieważne jak żyjesz, czy co robisz, kim jesteś, co sobą reprezentujesz, tylko że pokazałeś się, wielka radość jest niezmierna i Bóg jest ci niezmiernie wdzięczny i posadzi cię sobie na kolanach i będzie cię poklepywał. Zatem nie musisz niczego zrobić, dopasowywać się do Niego. Taki jest błąd, takie złudzenie ogarnęło dzisiejsze chrześcijaństwo. Tym sposobem się stara przyciągnąć w dzisiejszych czasach ludzi do Boga. A w bliższych nam kręgach chrześcijańskich to ostatnimi laty zapanowało, znaczy ono już działało od dłuższych ich od dziesięcioleci, ale widoczne jest w ostatnich latach wyraźne złudzenie takie, że zapanowało, że potrzebny jest koniecznie widzialny ludzki wódz. Że to jest najważniejsza rzecz, posiadanie widzialnego ludzkiego wodza, a po drugie trzeba go posiadać, a po drugie trzeba, a to jedna rzecz, trzeba go posiadać, a po drugie trzeba być mu posłusznym, temu ludzkiemu wodzowi. I wcale nie trzeba Biblią sprawdzać, czy to prawda, to co on mówi i zgodne ze Słowem Bożym, tylko sam fakt, że on to mówi, jest dowodem na to, że jest prawdą. Albo co napisze w jakimś czasopiśmie, to już jest też prawda niepodważalna, niewymagająca sprawdzenia. I takie złudzenie w bliższych nam kręgach opanowało, zapanowało i jak widać tłumy wielkie w to złudzenie popadły i w tym złudzeniu tkwią i ci te, a tkwiąc w tym złudzeniu są odprowadzani coraz dalej od prawdy, bo jakikolwiek błąd się im nie poda, to zostanie to przed nich przyjęte, bowiem nie będą tego sprawdzali, bo po co sprawdzać, skoro to oficjalnymi kanałami zostało podane. Jak zostało podane oficjalnymi kanałami, to trzeba to przyjąć i bezkrytycznie to przyjąć i całkowicie w pełni to wierzyć i nie zastanawiać się nad tym, z nikim nie dyskutować, kto by próbował podważać, tylko trzeba to wierzyć. I takie złudzenie opanowało chrześcijan w bliskich nam kręgach, tutaj ludzi o bliskich nam przekonaniach. No i można się spodziewać, że z tego powodu błąd będzie w miarę upływu czasu w coraz większym stopniu im wciskany, bo została otworzona furtka do wprowadzania tego błędu, a błąd ma to do siebie, że jeden błąd pociąga za sobą kolejny, jak się wprowadzi jeden, ciężko jest się zatrzymać na tym jednym, bo on tak naturalnie pcha w jakąś dalszą stronę kolejnego, a później robi się lawina. Jak widzimy, jeśli weźmiemy pod uwagę historię chrześcijaństwa, pierwsze wieki, to tak jeden za drugim szedł, aż doszło do wielkiego odstępstwa i całkowitego pogrzebania prawdy Boga, Bożej, charakteru Bożego, Jego planu. Więc, drodzy braterstwo, skończę taką zachętą, żebyśmy się strzegli tych wielkich złudzeń, a najlepszym sposobem strzeżenia się przed złudzeniami jest wierność Panu i postępowanie zgodne z Jego zasadami i dokładne sprawdzanie wszystkiego, co przyjmuje się za prawdę, żeby przypadkiem nie przyjąć jakiegoś złudzenia, które mogłoby nas zaprowadzić na manowce. Dziękuję za wysłuchanie.